No i doszliśmy do 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Ten rozdział chyba najbardziej rozgrzewa emocje i umysły. Ten rozdział wraz z towarzyszącym rozdziałem 18, bo rozdział 17 to jest ten bezbożny system religijny, a rozdział 18 system gospodarczy, ekonomiczno-polityczny. Także można powiedzieć, te dwa rozdziały można czytać razem i one są jak gdyby takim punktem kulminacji narracji tych plag. Są opisem, który dość łatwo możemy, że tak powiem, odczytać i porównać z historią i geografią. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście ludzie od dawnych czasów, studiując Biblię, szczególnie ten rozdział, no, próbowali przypisać do wydarzeń historycznych, do swojej współczesności. Raz lepiej, raz gorzej im to wychodziło. My już mamy jeszcze kolejne doświadczenie kilkuset lat, na przykład po reformacji, bo na przykład ten rozdział w czasie reformacji wprost odnoszony był do papiestwa, do kościoła rzymskiego, które symbolizuje papiestwo, władza papieża, oczywiście absolutnie bez żadnej podstawy biblijnej, a mająca podstawy w historii, czyli czy starożytnym Rzymie. Władza cesarska z Rzymu była podobna do władzy papieskiej w średniowieczu, czy no, władza feudalna, stąd też te wojny między papieżem a królami, cesarzami, właśnie o władzę polityczną. Kto stoi wyżej? Czy papież, czy cesarz? Stąd w czasach reformacji wprost Luter definiował ten opis z 17 rozdziału do kościoła rzymskiego. Będziemy o tym dzisiaj więcej za chwilę mówić. Najpierw poproszę kilka głosów od was, a potem modlimy się i jedziemy z tym, no, ważnym rozdziałem Księgi Objawienia, ważnym dla nas. Bo inne rozdziały będą ważne na przykład dla ludzi, którzy będą w czasie ucisku. Dla nas te wrzody, trzęsienia ziemi i tak dalej, no to owszem, opisuje to jakąś rzeczywistość przyszłą, ale nas niespecjalnie dotyczącą, bo to nie jest czas Kościoła.
Mariusz Borucki. Przypominam sobie, że gdy byłem jeszcze katolikiem z przywiązania, ten fragment wywoływał u mnie wielki smutek. Dziś oburzenie na zdradę Chrystusa przez ten Kościół.
Amen. Tu rzeczywiście, tak jak mówiłem wielokrotnie, użyte jest najgorsze przekleństwo w Biblii. W Biblii znajdują się ostre wyrazy, które niekiedy można by zakwalifikować jako przekleństwa albo takie obraźliwe bardzo określenia. Sam Jezus używał na przykład groby pobielałe, pełne trupich, cuchnących, ohydnych kości i tego typu obrazy. Ale tu znajduje się największe przekleństwo w Biblii, nie tylko to słowo na K, które kobietę niewierną, sprzedającą swoje wdzięki przedstawia, ale jeszcze to przekleństwo obarczone, czy w otoczeniu znajduje się wielka prostytuta, jak ja to tak bardziej współcześnie tłumaczę, kiedyś wielka nierządnica też po polsku. W tłumaczeniach angielskich tych najstarszych tu jest to słowo na W, które w Polsce się tłumaczy na K. Także rzeczywiście to ma podkreślić też emocje, że to, co tu się rozegra, co będziemy tu widzieli, to jest coś bardzo ohydnego. To nie jest coś złego tylko. No, bo zło ma różne odcienie, jedne bardziej pospolite, drugie bardziej bulwersujące. Tu ma być w lekturze tego tekstu człowiek, szczególnie człowiek wierzący, ma doznać najcięższych uczuć od razu do tego, co będzie tutaj widział. Stąd ta wielka prostytuta, wielka K. Stąd emocje u chrześcijan są tutaj, że tak powiem, uzasadnione.
Od Artura, czy porwanie nastąpi przed apokalipsą, skoro Jan widzi w niebie wielką rzeszę, która przyszła z wielkiego ucisku?
Już kilkakrotnie też o tym mówiłem. Warsztaty biblijne możecie sobie na ten temat zobaczyć, żeby poznać argumenty obu stron. Rzeczywiście wśród chrześcijan toczy się dyskusja, czy Kościół zostanie zabrany przed tym czasem wylania gniewu Bożego z ziemi i pójdzie na spotkanie z Jezusem, a potem już do nieba, czy też Kościół będzie uczestniczył w tych wydarzeniach. Dyskusja jest otwarta, nie chcę jej zamykać. Mój pogląd jest taki, jaki już wielokrotnie pokazywałem, że ja jestem przekonany, że Kościół zostanie zabrany przed wylaniem gniewu Bożego. Bo dlaczego na Kościół ma spadać gniew Boży, jeśli cały gniew Boży z każdego członka Kościoła, czyli z każdego wierzącego, wziął na siebie Jezus Chrystus? Czyli dwa razy miałby być wylany na nas gniew Boży. No to już taki argument, jest ich wiele, ale to podaje taki argument związany ze zbawieniem, z kompletnym zbawieniem na krzyżu Golgoty i kto zawoła do Jezusa jest całkowicie zbawiony raz na zawsze. Drugi argument to zobaczcie, że o ile słowo Kościół pojawia się bardzo często w pierwszych trzech rozdziałach, gdzie rzeczywiście kościoły są na ziemi, różne kościoły, listy do 7 kościołów, przypominam, to od 4 rozdziału już nie znajdziecie słowa Kościół. No to gdyby ten Kościół był, no to coś by tu chyba powinno być o nim napisane, a nie ma. No to ja wysnuwam wniosek, że został porwany, tak jak to zapowiada list do Tesaloniczan. Wprost, nie trzeba tam żadnych jakichś skomplikowanych interpretacji czy domysłów, tylko wprost apostoł Paweł opisuje porwanie Kościoła w 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, a tutaj ludzie, widząc, co się będzie działo, widząc porwanie chrześcijan, jeszcze pamiętając, co chrześcijanie mówili im o Jezusie, uwierzą w czasie wielkiego ucisku w Jezusa. Tak, to prawda. Będą musieli ponieść śmierć z tego powodu, znaczna część z nich, bo będzie przymus przyjęcia znamienia bestii i oddania chwały antychrystowi. Przypominam, przyjęcie znamienia będzie równoznaczne z nakłonieniem swojej woli, żeby stać się niewolnikiem antychrysta. Będzie to świadoma decyzja. Ci, którzy będą chcieć przy Jezusie trwać, odrzucą tę decyzję i z tego powodu władza rządu światowego uzna ich za wrogów publicznych i będzie ich prześladować, torturować, a tych, których złapie i nie będą chcieli przyjąć znamienia bestii, będzie zabijać. To już czytaliśmy. Stąd są ci właśnie wierzący z czasu apokalipsy. Oni to nie są tożsami z wierzącymi z czasu łaski, kiedy możesz uzyskać miejsce w niebie, kiedy szczerze zawołasz do Jezusa Chrystusa. To się właśnie nazywa zbawienie z łaski przez wiarę. Jezus już wszystko zrobił na krzyżu, całkowicie, w pełni, raz na zawsze zapłacił karę za wszystkie twoje grzechy, nawet przyszłe. I teraz ty decyzją swojej woli, czyli aktem wiary, mówisz do Jezusa: Jezu, zbaw mnie, zamieszkaj w moim sercu. I w tym momencie, tak jak opisuje list do Kolosan, jesteś wyrwany, zostajesz wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział, tam 12 werset listu do Kolosan. Także tyle na dziś. Przed modlitwą i lekturą tego ważnego dla nas tekstu. Więcej na ten temat są warsztaty biblijne, także odsyłam. Oczywiście możecie też pisać pytania, swoje wątpliwości. kontakt@megakościół.pl. A teraz poproszę o modlitwę.
Dzięki Ci, Panie Jezu, że zechciałeś nam objawić Twoje słowo i Twoją wolę. Dziękuję Ci, że możemy wiedzieć też, co się stanie w przyszłości, o tych strasznych wydarzeniach nadchodzących na ten świat bezbożny i zbuntowany wobec Ciebie, za to, że Ty wymierzysz ostateczną sprawiedliwość. Dziękuję Ci, że jesteśmy zachowani od Twojego gniewu dzięki krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy też uczestniczyć w tej służbie głoszenia dobrej nowiny w Tobie, ratunku, jedynego ratunku w Tobie, jaki jest człowiekowi otwarty dla każdego człowieka, by mógł przyjść do Ciebie, wyznać swoje grzechy i przyjąć Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, że jesteś Panem historii i sprawujesz całkowitą kontrolę nad tym wszystkim, co ma się wydarzyć. Amen.
Amen. No to bierzemy się do lektury. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. A miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł: dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jej królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko krótko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym. I jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. No, rzeczywiście pewnie zobaczyliście fragmenty, które gdzieś słyszeliście w literaturze, które gdzieś może we fragmentach jakichś kazań czy nauczań, czy opracowań do was gdzieś docierały. Tu macie to wszystko wyłożone, można powiedzieć, chronologicznie. Wiele artykułów, wiele książek napisano na temat tego rozdziału. Także no, z góry uprzedzam, że na wszystkie pytania nie odpowiem. Tu dziewiąty werset pokazuje, że nie jest łatwo rozwikłać wszystkie symbole tu przekazane. Zobaczcie też, że Biblia, kiedy chce coś powiedzieć symbolicznie, to nas o tym uprzedza. Zobaczcie werset piąty. A na czole jej wypisano było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Nie? Tu dlatego walczymy z takim przyjmowaniem symbolicznych interpretacji Biblii na zasadzie widzimisię tego, który interpretuje. Nie? Mówię zawsze, że żeby przyjąć niedosłowne znaczenie Biblii, bo nieprawdą jest, że my mówimy, że zawsze trzeba wszystko w Biblii traktować dosłownie. Nie. My mówimy, że trzeba traktować wszystko w Biblii dosłownie, o ile sam kontekst, sama Biblia nie wskazuje na znaczenie jakieś tajemnicze, wieloznaczne czy symboliczne, tak jak tu widzimy w przykładzie piątego wersetu. Także to taka metodologiczna uwaga, bo ona tutaj pięknie pasuje. No, spróbujmy po kolei jakoś zanalizować te zarówno symbole, które tutaj są, bo się pojawia 7 głów, 10 rogów. Później te symbole są, jak widzicie, tłumaczone. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów. Czyli widzimy, mamy symbol 10 rogów, które on widzi w tej wizji, ale od razu jest wytłumaczenie, że te rogi to na tym zwierzęciu to są symbole, że będzie to imperium zbudowane przez 10 królów. Nie? Także mamy symbol, ale mamy od razu i można powiedzieć biblijne wytłumaczenie tego symbolu. Także zawsze przestrzegam, nie szafujcie takim zwrotem, a to na pewno symboliczne. Nie? Nie, skąd wiesz? Musisz mieć dowód, musisz mieć przynajmniej poszlakę. Tu mamy dowody, że to jest symboliczne znaczenie. W niektórych innych miejscach no, są poszlaki i przyjmujemy rzeczywiście interpretację symboliczną, ale niekiedy nie ma żadnych podstaw, a jednak tam ktoś się pcha, żeby przyjąć symboliczną interpretację. Nie? Także tu naprawdę proszę o tym pamiętać. Mamy sytuację dwóch jakichś rzeczywistości. Jest rzeczywistość tej bestii, na której siedzi, i rzeczywistość kobiety. Nie? Tu są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość bestii, to jest trzeci werset, czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnych bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. I potem ta przenośnia, czy ten symbol jest wytłumaczony. 7 głów, nie? Tu mamy werset trzeci, 7 głów, werset 9. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jej królów. Nie? Później jest 10 rogów, a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Czyli tu wcześniej jest mowa w 9, 10 werset o jakichś królach, ale w 12 jest mowa o innych królach. Tamci występowali jeden po drugim, nie? Czyli możemy szukać gdzieś odpowiedzi, być może w księdze Daniela, tam jest mowa o następstwie różnych imperiów, nie? Że najpierw tam perskie, później medoperskie, Babilon i tak dalej, Aleksander Macedoński, i to po kolei możemy znaleźć w księdze Daniela, a potem jest Imperium Rzymskie. A potem będzie odnowione Imperium Rzymskie. Tak pokazuje Księga Daniela w takich wykładach, znaczy tych kazaniach o geopolityce. Kiedyś o tym więcej mówiłem, to jak ktoś jest zaciekawiony, może sobie wyszukać chyba Biblia, geopolityka, czy jakoś tak. Czyli mamy tutaj symbol z jednej strony miasta na 7 wzgórzach, zbudowanego. I z drugiej strony mamy drugi symbol, że to będzie jakaś rzeczywistość, która związana jest z tym miastem zbudowanym na siedmiu wzgórzach. Później za chwilę jeszcze powiem o innym tu, no, innym wskazaniu, o jakie miasto chodzi, bo być może ktoś jeszcze nie wie, co to jest miasto na siedmiu wzgórzach, nie? No, na przykład tylko był na tablecie czy na smartfonie, a nie słuchał, co na lekcjach historii mówią. No to już tam może się tak zdarzyć komuś, nie? Dla ludzi i tamtej epoki, i znających historię, miasto na siedmiu wzgórzach to jest oczywista, można powiedzieć, geograficzna pineska, tak jak to się teraz mówi na mapach Google, nie? To już wiadomo, gdzie to jest. To na tym bucie, tak mniej więcej w środku, troszkę wyżej. Bliżej sznurowadeł z tej strony, chociaż to chyba taki bardziej wkładany, bez sznurowadeł. No ale powiedzmy bliżej goleni niż łydek. I tych 10 królów, a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem, z antychrystem. Nie? I później jest mowa, że będą jednomyślni, z jednej strony będą walczyć z Jezusem, a oddadzą władzę temu jednemu imperatorowi, nie? Czyli najpierw powstanie jakieś światowe imperium zbudowane na wzór imperium, no już teraz trzeba powiedzieć, o jakim mieście tu jest mowa, na wzór imperium rzymskiego, co potwierdza księga Daniela, czyli taki, można powiedzieć, odpowiednik apokalipsy w Starym Testamencie. I oni zbudują ten rząd światowy, kiedy go stworzą, to w pewnym momencie jednomyślnie oddadzą władzę królewską jednej osobie, wcielonemu diabłu, antychrystowi. Nie? Także taki obraz tutaj mamy. I właśnie na tym imperium siedzi kobieta cudzołożna. Siedzi taka wielka. Nie? Czyli widać, że ona zostanie wyniesiona do władzy, czy raczej będzie niesiona do władzy przez władzę polityczną. Nie? To, co dzisiaj tak tam się pomstuje w Polsce, sojusz tronu i ołtarza. No to tu właśnie ten sojusz, straszny sojusz tronu rzymskiego, przepraszam, ołtarza rzymskiego z tronem rządu światowego jest właśnie pokazany jako coś obmierzłe Bogu. Coś, co jest nazwane największym bluźnierstwem, matka wszetecznic i niegodziwości i tak dalej. K i H i tak, no już nie ma gorszych słów, żeby opisać to, co tutaj się dzieje w tym jakimś połączeniu władzy kościelnej, władzy religijnej z władzą państwową, z władzą świecką tak zwaną. Czyli ta kobieta, można powiedzieć, sprawuje tę swoją służbę religijną dzięki wsparciu władzy państwowej, na niej jedzie, na rządzie światowym, można powiedzieć, ale też no nie na gapę jedzie. Bo co robi? Ona się prostytuuje z tym zwierzęciem politycznym i swoje wdzięki mu sprzedaje za złoto, tam purpurę i różne tam rzeczy. Ona dla rządu światowego zwodzi wszystkich mieszkańców ziemi. I mówi im, by oddali cześć właśnie temu nowemu zbawcy, wcielonemu dobru, no tu mówię narrację rzymską, czyli wcielonemu piekłu, czyli żeby oddali cześć antychrystowi. No to ona za to, można powiedzieć, jest wożona na tym ciele politycznej bestii o 10 głowach, które odwołuje się do miasta na siedmiu wzgórzach, które Rzym się nazywa, jakby ktoś tam z historii coś se omsknął i nie pamiętał. Także mamy ten obraz. Teraz możemy, oczywiście jest happy end, nie? Na koniec, no ale to do happy endu to jeszcze parę minut nam zostało. Zobaczmy jeszcze, co cechuje tę kobietę. Mówiliśmy, że ona upija winem swojego nierządu, drugi werset, że z jednej strony płacą jej za usługi królowie ziemi, a z drugiej strony wpływ ma na maluczkich, czyli wszystkich mieszkańców ziemi. Ona, można powiedzieć, atakuje czy nasyca swoją propagandą, by właśnie odwracali się od Boga, a szli w kierunku demonicznym, w kierunku antychrysta i rządu światowego. Nie? Co jeszcze można powiedzieć o tej kobiecie? Zobaczcie, jaki strój jej jest. Biały, przepasany, taka włosienica skromna, srebrna, skromna, no toż, coś to ja wam będę mówił, no. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat, nie? Czyli najdroższe, można powiedzieć, materiały. I jeszcze do tego złoto i drogie kamienie i perły jeszcze. Zobaczcie, no, lud katolicki, jak chce tak jakoś jakieś wota czy jakieś coś, to zobaczcie, że wybiera właśnie o te rzeczy. No ja nie wiem, czy oni, to jest chyba takie zastosowanie, taki wzór biblijny wzięli, ale czy oni nie mogliby przeczytać, że to jest wielka K, a nie jest nic dobrego, że tu, no ja nie wiem, no bo to właśnie i te perły, i te korale, nie, i to złoto, i różne takie tam wydziwianie, myślą, że Bóg tego potrzebuje. No to, drodzy katolicy, przeczytajcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie mówicie, że wasz kościół to jest kościół apostolski, no to przeczytajcie se Dzieje Apostolskie. I tam w 17 rozdziale właśnie natraficie na tym, że Bóg nie mieszka w świątyni, czyli w domku przez ludzi zbudowanych i nie potrzebuje, żeby mu przynieść kiełbasę i zakąskę. Nie potrzebuje, żeby go nosić na lektyce albo jakoś tam inaczej. No to wszystko apostoł Paweł tłumaczył tym razem Grekom w stolicy w Atenach na Areopagu. Także bardzo polecam jako, można powiedzieć, dopełnienie tej wizji tu nieprawdziwej Boga, nie? Bo to jest właśnie ta wizja diabelska religii Boga i władzy państwowej, i zobaczyć, co apostoł Paweł tłumaczył władzy greckiej w Atenach. 17 rozdział jako praca domowa, czy rozwinięcie tego tematu, bardzo, bardzo polecam. Czyli mamy te drogocenne, można powiedzieć, rzeczy, w których z lubością, zobaczcie, że to jest jakaś cecha tej kobiety, nie? Że ona lubuje się właśnie w tym przepychu. Nie? To jest jej jakaś miłość do bogactwa. Nie? Że trudno niekiedy, można powiedzieć, wyjaśnić, dlaczego oni się tak sprzedają, dlaczego oni kochają te pieniądze. No teraz katolicy mają straszną zagwozdkę z tym księdzem, który zmarł dzisiaj rano, Dymerem, nie? Że on 25 czy 6 lat już tam, nie wiem, jest oskarżany o gwałcenie chłopców. Nie? Czy był? Już nie jest oskarżany, chociaż katolicy, tam na przykład redaktor naczelny Więzi mówi, że sprawa nie jest skończona i trzeba teraz ukarać tych, którzy go chronili przez 25 lat. Ale on dziesiątki milionów złotych załatwiał kurii szczecińskiej, a być może jeszcze innym biskupom, bo kryli go też inni. I miał ogromne wpływy polityczne we wszystkich partiach, a w PiS-ie oczywiście również. I pani Szydło, co właśnie księdza, no syna tam posłała, a syn dał dęba i no stwierdziliśmy, że przynajmniej syn to trochę mądrzejszy był. Wiedział, że to jakieś nie za dobre to towarzystwo jest. I spieprzył ogólnie rzecz biorąc. I oczywiście ten towarzysz Brudziński, czy jaki on tam, wszyscy w dobrej komitywie z tym księdzem byli tak, że 25 czy 6 lat, nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało. No, straszną niemoralność popełniał, ludzi od kościoła, że tak powiem, odstręczał, ale pieniądze dawał. I w glorii praktycznie dzień przed śmiercią go pozbawili jednej tam funkcji jakiejś mało ważnej. Szpital Jana Pawła II czy fundacja jakaś, coś tam takiego. Nic nieistotne, nie? Czyli to pokazuje, że jest jakaś straszna miłość do tego przepychu, do nienasycenie w tym bogactwie. Nie umieją poprzestawać, tak jak apostoł Paweł mówi, że dobra, masz już tam dach nad głową, masz jedzenie, picie, to już dobra, to już ci wystarczy, już masz to, co ci potrzeba. Nie trzeba ci więcej bogactwa. A oni są nienasyceni, i jeszcze, nie? Czyli mamy pierwszy ten obraz tego, że tego obnoszenia się z bogactwem. No później pojawia się jeszcze złoty kielich. złoty kielich. I zobaczcie, czego on jest pełen. Obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Można też rozwijać tutaj jakieś skojarzenia i symbolika jest dosyć prosta i oczywista, ale ten temat zostawmy, bo tu umówiliśmy się na czytanie, a nie studiowanie tego, tej księgi. Na czole wypisane imię, czyli można powiedzieć tożsamość tej organizacji religijnej. To jest Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Wszetecznic to jest coś, co się sprzeniewierza Bogu. Nie? Czyli to nie jest zwykła puszczalska kobieta, tylko zdradziecka kobieta. Czyli ona musiała być, czy przynajmniej deklarować jakąś wierność, a potem zaczęła się puszczać. Nie? To jest gorsze, niż jakby się puszczała od początku. Nie? Rozumiecie, że to jest taki obraz. I do tego, czyli wszetecznic najgorszych, matka, i jeszcze do tego matka wszelkiej najgorszej obrzydliwości. Co można zrobić najgorszego, jaki najbardziej haniebny grzech popełnić, to to popełni ta organizacja religijna. I dzisiaj do Polaków dociera na przykład o ich kościele, że na masową skalę gwałcił dzieci. I to dzieci pobożne, które przychodziły szukać Boga. Czy do pierwszej komunii, czy do pierwszej spowiedzi, czy do służby ołtarza jako ministrantów. Tych ludzi setkami, tysiącami gwałcono. Nie tylko w Polsce. Zobaczcie, w całym świecie. Bo te afery rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych, potem Irlandia, ale nie tylko. No i teraz dociera to do Polski. Najgorsze obrzydliwości. Matka wszeteczni, czyli najgorszego zwiedzenia antybożego, i najgorszych uczynków pod słońcem. To to jest ta organizacja religijna czasów ostatecznych z siedzibą w Rzymie. Ale to nie koniec opisu tej organizacji. Zobaczcie werset 6. Co ona pije? Czym ona jest pijana? Czym ta organizacja się zajmuje? Widzicie? Prześladowaniem świętych i męczenników Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie, szczególnie po okresie średniowiecza i ogromnych, można powiedzieć, mordów w imię religii, przez inkwizycję, ale i nie tylko, przez różne wyprawy krzyżowe, przecież przeciwko tym, którzy nie uznawali władzy rzymskiego papieża, rzymski papież wysyłał armię i kazał wycinać w pień. Pamiętacie takie hasło jednego z katolickich rycerzy? Rycerz to tu nie pasuje, bo rycerz to jest ktoś, kto walczy honorowo, kto słabszych ochrania, a walczy ze złakami. Czym potężniejszy złak, tym większa chwała dla rycerza. A ta menda, wszawa, nie ma gorszych słów. To rycerz to absolutnie nie pasuje. Wódz katolickiej krucjaty, kiedy zdobył jedno z miast tych, którzy nie uznawali kłamstw rzymskiego kościoła, to cywile i niedobitki schronili się, wraz z katolikami zresztą, do kościoła. Mury już zdobyte. Nikt już się nie broni. Tylko ludzie stłoczeni w kościele. Głównie cywile, kobiety, dzieci, starcy. I część katolików będąca w tej armii mówi do tego szmatławca. Oczywiście przez papieża nagradzanego i wyróżnianego przeróżnymi orderami i zasługami. Wodzu. Ale tam są przecież też katolicy, bo wcześniej papież nakazał wymordować wszystkich. Wiecie, co odpowiedział ten szmatławiec? Zabijcie wszystkich, Bóg pozna swoich. i wymordowali ci siepacze. Wszystkich. I widziałem tę kobietę pijaną. Czyli nie, że to były jednostkowe przypadki. To były masowe mordy w całej Europie i w całym też świecie. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Tu słowo zdumiałem się, to jest za małe, tu jest bardziej chyba jakieś mocniejsze, bardziej związane z przerażeniem to słowo. Dlatego właśnie Luter, kiedy czytał w swoim ojczystym, szorstkim języku Księgę Apokalipsy, po tym, co wiedział ze średniowiecza, po tym, co wiedział, że się stało z Waldensami, później z Husem, z częścią husytów i tak dalej, i wieloma innymi, on nie miał wątpliwości po tym wersecie, że Rzym, kościół papieski, to kościół antychrysta. Moim zdaniem się mylił. To jeszcze nie był kościół antychrysta. To był kościół, organizacja religijna, która szybko zmierzała w kierunku wypełnienia wszystkich tych proroctw, ale jeszcze do dzisiaj ich nie wypełniła. To jeszcze przed nami. Rzeczywiście będzie to organizacja z siedzibą w Rzymie? Rzeczywiście będzie to organizacja, która zdradzi Chrystusa, wyprze się Go? To już się dzieje na naszych oczach. Oczywiście ta historia o bogactwie, o sojuszu z tronem władzy królewskiej, oczywiście prześladowanie świętych, to wszystko się gromadzi jak gdyby na konto tej organizacji. Ale pełni tego miana wielka jeszcze nie zasłużyli na to. Także jest to organizacja religijna, która rozkwitnie w tym swoim obrzydliwym, można powiedzieć, tej pełni obrzydliwości dopiero w czasie Apokalipsy. Czyli dzisiaj jeszcze Kościół Rzymski, mając wiele cech wielkiej prostytutki, jeszcze wielką prostytutką nie jest. Ale, co ciekawe, jest jedyną organizacją religijną, która swoją nazwę bierze od miasta na siedmiu wzgórzach. I werset 18. Miasta, tu czasy Jana, kto panował na tym terenie, miasto, które panuje nad królami ziemi. W tym momencie to bezspornie dotyczyło Imperium Rzymskiego, Rzymu. Nie? Warto o tym pamiętać, żeby widzieć grzechy Kościoła Rzymskiego, ale nie utożsamiać go jeszcze wprost, w całości, z opisem tego, co zobaczymy. Znaczy nie my zobaczymy, ale z nieba zobaczymy, co opisane jest, zapowiedziane jest w Księdze Apokalipsy. No, jeszcze miałem powiedzieć coś o happy endzie. No to powiem. Zobaczcie, jak dzisiejsza na przykład władza wszelaka, czy lewicowa, środkowa, centrowa, czy prawicowa, zawsze chce dobrze żyć z Rzymem. Zawsze gdzieś jakieś audiencje u papieża, zdjęcie z papieżem. Niekiedy trochę to przeszkadza. Na przykład towarzysz Kurski se zrobił zdjęcie z papieżem, Janem Pawłem II. Ale nie przewidział unieważnienia nielegalnego małżeństwa. I się ze swoją pierwszą żoną sfotografował. Także nie wszystkim, na przykład towarzyszowi Kurskiemu Jackowi, nie za bardzo to zdjęcie posłużyło. Możecie zobaczyć tutaj na naszej grafice. Ciekawe, czy se teraz zrobi z nową żoncią, z papieżem Franco. Noż to taka zagwostka, niech tam wyznawcy PiSu sobie na nią odpowiedzą. My się tym specjalnie nie przejmujemy, ale informujemy o takich kwiatkach. ten odcinek chyba miał ze 120 tysięcy, znaczy ma, także widać, że no, tam coś poszedł w lód, jak to się mówi. Wszelkie władze robią sobie zdjęcia z papieżem. Ale tak naprawdę większość tych władz ma jak najgorsze zdanie o hierarchii Kościoła Rzymskiego. No bo przecież oni mieli kontakt z takimi ludźmi jak Dziwisz, jak ten już nieżyjący ksiądz Dymer. Nie? Oni wiedzą, co to za, można powiedzieć, kondycja moralna tych ludzi, od których kupują głosy wyborców. Bo tu jest handel wymienny, jak na tej bestii, która sobie jedzie i powiewa z piórkiem i tak dalej, ta kobitka tutaj, nie? To jest handel wymienny. Oni dają pieniądze, oni dają bezkarność, a ona daje głosy tłumu, który zwodzi swoimi zaklęciami i kłamstwami. Ale w duszy to ich nienawidzą. I to gdzieś tam wychodzi w różnych wypowiedziach, a tu w tym happy endzie, zobaczcie, wyjdzie w pełnej krasie. Niech będzie. Ci znienawidzą, 16 rozdział, werset, przepraszam. Ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. No jakiś tam straszny kataklizm, ale zobaczcie, że to nie zrobi tego Bóg. 18 rozdział będzie zagłada Babilonu polityczno-ekonomicznego, to sam Bóg zrobi. Tu kto zrobi tę zagładę? Kto zagładę Rzymu spowoduje? Kiedy władza religijna doprowadzi już, że cały świat uzna władzę antychrysta, wtedy władza religijna przestanie być potrzebna. I wtedy sama ta władza polityczna, która doszła do władzy przy wielkiej pomocy rzymskiej religii czasów ostatecznych, zostanie przez tę władzę polityczną, można powiedzieć, wykończona, zniesiona. Tu bardzo wiele tych określeń. Czyli kto wygra spór między papieżem a cesarzem? No jednak cesarz, jednak cysosz. Co prawda jest to z piekła rodem cysosz także. No, ale i tu już naprawdę możemy zobaczyć happy end. Dzieją się te rzeczy. Powstaje rząd światowy, najpierw składający się z tych 10 bloków. Potem przekazanie władzy antychrystowi. Potem wykończenie światowej religii, która już jest niepotrzebna, bo już wszyscy są w zamordyzmie. Ale kto nad tym sprawuje kontrolę? Zobaczcie, 17 werset na przykład. Bóg bowiem natchnął ich serca. A wcześniej, choć oni będą chcieli pokonać Boga, będą oni walczyć z barankiem, 14 werset, lecz baranek zwycięży ich. Dlaczego? I nie, że będzie. On jest. Zobaczcie. Bo jest Panem Panów i Królem Królów. No ale zobaczcie, że też nie będzie sam. Jezus w tej wojnie nie będzie sam. To jest przywilej. Warto się też tym zachęcać nawzajem. Będziemy po właściwej stronie na tej wojnie. W piecu napalimy... Nie, przepraszam. Do nieba później się przeniesiemy, wrócimy. Ale coś tu się jeszcze na ziemi będzie działo. To jeszcze nie koniec. Także no, zapraszam na przyszły poniedziałek, wtorek i tak dalej, jak Bóg da. Kto by się chciał pomodlić na koniec 17 rozdziału? Radek, widzę. Proszę bardzo.
Panie Boże, chwała Ci za Twoją wielkość. Chwała Ci, że Ty jesteś święty, że jesteś sprawiedliwy. Też dziękujemy Ci za Twoją łaskę. I też chwała Ci, Boże, że zakończysz ten świat, w którym, tą rzeczywistość, w którym tak króluje grzech. Chwała Ci za ten gniew, który wylejesz, i sprawiedliwość zatriumfuje Twoja. Też dziękujemy Ci za to, że teraz żyjemy w czasie łaski i możemy doświadczać Twojej opieki i też cieszyć się tym, że jesteśmy w Twoim ręku. Już na wieki będziemy z Tobą. Chwała Ci, Boże. Też prosimy Cię o to, żebyśmy teraz dobrze, póki mamy czas, dobrze korzystali z tego, co nam dajesz, żebyśmy mogli żyć jak najlepiej na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Boże. Amen.
Amen. Zapraszam na czwartek, na studium Ewangelii Jana, żeby nie tylko w tych czasach ostatecznych, w klimatach apokaliptycznych, ale żeby też przenieść się do czasów Jezusa i do przesłania, jakie On ma dla Kościoła dziś, jakie ma dla Ciebie dziś. O której? Też o 20:30? Czwartek, 20:30, Ewangelia Jana. Do Apokalipsy, jak Bóg da, wrócimy w najbliższy poniedziałek o 20:30. Do zobaczenia.